Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami, kiedy będziemy teraz czytali Boże Słowo, ale także każdego kolejnego dnia naszego życia. Tekst, który wybrałem na dzisiaj, jest tekstem z tej niedzieli, ale pochodzi z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. Przeczytam z tłumaczenia z Biblii Ekumenicznej. Od 18 rozdział, od 31 wiersza. Jezus zgromadził przy sobie 12 i powiedział do nich: oto wchodzimy do Jeruzalem i spełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym. Będzie wydany poganom, wyszydzony, znieważony i opluty, a po ubiczowaniu zabiją go. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte. Dlatego nie pojmowali tego, co zostało powiedziane. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, pewien niewidomy siedział przy drodze i żebrał. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dopytywał, co się dzieje. Oznajmili mu, że przychodzi Jezus Nazarejczyk. Wówczas głośno zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli z przodu, nakazywali mu, żeby zamilkł. Ale on tym głośniej krzyczał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał go przyprowadzić. Kiedy się przybliżył, zapytał go: co chcesz, abym zrobił dla ciebie? Odpowiedział: Panie, abym widział. Wówczas Jezus powiedział do niego: przejrzyj, twoja wiara cię ocaliła. Od razu też odzyskał wzrok i poszedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. A Ciebie, Panie Boże, prosimy, żebyś przemawiał do nas teraz w swoim słowie, aby to słowo trafiało do naszych umysłów i naszych serc i zmieniało nas i nasze życie. Amen. Bardzo się cieszę, że mogę was widzieć, dobrze was widzieć. Dawno nie byłem tutaj w kościele, chyba od konfirmacji we wrześniu, więc bardzo się cieszę. Jak to się stało, że tutaj jestem? Rozmawiałem z księdzem Markiem i tak mimochodem powiedziałem o planach, że przyjeżdżamy tutaj na urodziny, a ksiądz Marek od razu zaproponował: to może będziesz miał kazanie. A wiecie, księdzu Markowi trudno odmówić. Dlatego bardzo się cieszę. Nie powiem, że gdzieś tam sobie nie liczyłem przy tej rozmowie na to zaproszenie. Dobrze, dzisiaj mamy tekst 18 rozdziału Ewangelii Łukasza. W tym tekście spotykamy Jezusa, który razem z uczniami idzie szlakiem w kierunku Jerozolimy. Jest to bardzo popularny szlak, ponieważ zazwyczaj pielgrzymują nimi pielgrzymi do Jerozolimy na różne święta, a w tym wypadku pielgrzymi idą na święto Paschy. Możemy sobie wyobrazić taką drogę i na horyzoncie widać już zarys murów Jerycha, ostatniego miasta na trasie wzdłuż Jordanu do Jerozolimy. Jerycho, inaczej miasto Palm, leży, tak przynajmniej podają, nigdy nie byłem, kto był w Izraelu, może coś potwierdzić, leży około 250 metrów poniżej poziomu morza w dolinie rzeki właśnie Jordan, pośrodku tropikalnej oazy. Jerycho jest bardzo dużym i bogatym miastem, doskonałym do tego, żeby zatrzymać się w nim i nabrać sił przed ostatnim odcinkiem szlaku, który z tego miejsca będzie się wspinał coraz bardziej aż do Jerozolimy. Wyobrażając sobie tę sytuację, możemy wyobrazić sobie ludzi, którzy właśnie idą na to święto. Panuje tam większy ruch niż zwykle. Dlaczego? Prawdopodobnie za sprawą Jezusa. Za nim i jego uczniami w niewielkiej odległości uzbierał się pokaźny tłum ludzi, chcących usłyszeć nauki Jezusa, a może jeszcze bardziej chcących zobaczyć jakiś cud. kolejny cud Jezusa. Idą za Jezusem, ponieważ widzą w nim Mesjasza. A więc długo oczekiwanego wybawcę, który według proroków ma wyzwolić ich naród z niewoli. Za każdym krokiem więc zbliżającym ich do stolicy można wyczuć w tym tłumie rosnące napięcie i podekscytowanie. Co to będzie w tej Jerozolimie? Co się wydarzy? Ci ludzie w dużej mierze są święcie przekonani, że w Jerozolimie będą świadkami wielkiego triumfu, wielkiego zwycięstwa Jezusa nad wrogami ich narodu. Przecież to było zadanie Mesjasza. Co ciekawe, i w tym tekście bardzo dobrze to widać, nawet uczniowie Jezusa się tego spodziewają. Słowa ich mistrza, w których on zapowiada wypełnienie się proroctw o Synu Człowieczym, o jego cierpieniu, poniżeniu, a więc i zmartwychwstaniu, wydają się dla nich totalną abstrakcją. No bo to przecież w ogóle nie pasuje do ich obrazu Mesjasza. Jak to? Mesjasz cierpi? Mesjasz zginie? Nie, to nie pasuje. Dlatego w Ewangelii Łukasza czytamy o nich, że nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte. Dlatego nie pojmowali tego, co zostało powiedziane. Apostołowie, tak samo jak cały podążający za Jezusem tłum, pozostają ślepi na prawdziwy cel wędrówki, na to, po co Jezus idzie do Jerozolimy. Trochę to smutne, prawda? Apostołowie, oni, którzy tyle widzieli, oni, którzy tyle przeżyli z Jezusem, nie dostrzegają prawdziwego celu Jego misji. Nie rozumieją Go. Paradoksalnie w tym tekście jedynym, który widzi, jest niewidomy człowiek. Żebrzący przy drodze, tuż przed bramą Jerycha. Ale kiedy zaczyna wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się, zlituj się nade mną. To ludzie idący z przodu tego pochodu, tego triumfalnego pochodu, uciszają go. Kto wie, może dlatego, że patrzono na tego człowieka jako na kogoś, kto musiał zgrzeszyć, musiał swoim zachowaniem zasłużyć sobie na chorobę, której doświadczał. Może dla nich ten człowiek żebrzący jest kolejnym pożałowania godnym grzesznikiem. I co robią uczniowie? Czy ludzie, którzy idą z przodu? Uciszają go. Mówią: cicho, nie przeszkadzaj, to nie jest to miejsce. To jest dla mnie bardzo niewiarygodne w tym tekście, bo bardzo niewiarygodne to, że błędne założenia, jakie mieli ci ludzie, mogły doprowadzić nawet uczniów Jezusa. No bo kto szedł na przedzie pochodu koło Jezusa, jak nie uczniowie? Nawet, że błędne założenia mogą doprowadzić nawet uczniów Jezusa do tego, że zabraniają komuś wołać do Niego. Że chronią Jezusa. I to wszystko w przeświadczeniu, tak? Bo oni myśleli, że chronią Jezusa. Że robią to dla Jego dobra. By nikt nie zakłócił Jego triumfalnego, zwycięskiego pochodu do Jerozolimy. Jak oni mogą się tak mylić, nie? Jak mogą być aż tak ślepi? Niestety, kiedy zobaczymy w Ewangelii, to nie jest ich pierwszy raz. Kilka wierszy wcześniej w Ewangelii Łukasza, w tym samym rozdziale 18, od 15 do 17, czytamy o tym, jak ci sami uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Jezusa. A to wszystko znowu przez błędne założenia o tym, kim jest Jezus i co jest Jego misją. Pamiętacie, dzieci przychodziły, uczniowie tam ganili rodziców: weźcie te dzieci, niech nie przeszkadzają mistrzowi. A Jezus mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Najgorsze jednak jest to, że to nie był ani ich pierwszy, ani ostatni raz, kiedy błędne założenia sprawiły, że uczniowie Jezusa zabraniali komuś przychodzić do Niego. Uczniowie Jezusa do dzisiaj z błędnych założeń odmawiali oraz nadal odmawiają niektórym ludziom możliwość, nawet czasem nawet całym grupom ludzi, możliwość dostępu do Pana Boga. Często paradoksalnie, i to w dobrej wierze, wynikającej jednak z błędnych założeń, z niezrozumienia misji Jezusa. Jako chrześcijanie odrzucamy niektórych, ale po to, żeby chronić Pana Boga. No bo przecież Pana Boga trzeba chronić. No bo przecież jakiś grzesznik mógłby wszystko zepsuć. Jednak tym sposobem robimy z Kościoła taki elitarny klub. W Ameryce moglibyśmy powiedzieć klub golfowy, nie wiem jak w Polsce. Elitarny klub dla świętych, a nie szpital dla grzeszników, w którym w istocie Kościół właśnie powinien być miejscem, w którym grzesznicy mogą znaleźć Pana Jezusa. O tym, czego Bóg oczekuje od nas, mogliśmy usłyszeć dzisiaj w księdze Izajasza, gdzie czytaliśmy o tym, że prawdziwym postem jest nie ten, który widać, nie ten, który polega na obrządkach, ale właśnie ten, który polega na rozwiązywaniu bezprawnych więzów, na podzieleniu chleba z potrzebującym. O tym, co jeszcze Bóg od nas oczekuje, jeżeli będziecie mieli ochotę w domu, możecie przeczytać w księdze Amosa. To też jest jeden z tekstów przeznaczonych na ostatnią niedzielę przed postem. Myślę, że go doskonale wszyscy znamy. Nienawidzę, gardzę waszymi świętami. Nie mam upodobania w waszych uroczystych zgromadzeniach. Gdy przynosicie mi ofiary całopalne i wasze ofiary pokarmowe, nie znoszę tego. Oddal ode mnie wrzask twoich pieśni. Dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Ale niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewysychający potok. Izraelici, o których dzisiaj czytaliśmy, także mieli swoje błędne założenia. Założyli, że Boga trzeba zaspokajać swoimi ofiarami, modlitwami, śpiewami. Założyli, że Bogu chodzi przede wszystkim o kult. No i ten kult wykonywali. Ale w odpowiedzi na swoje działanie usłyszeli takie Boże słowo. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Patrząc na współczesne chrześcijaństwo, można odnieść czasem wrażenie, że chyba niewiele się zmieniło. No bo ilu dzisiaj jest takich, w cudzysłowie, niedzielnych albo fasadowych chrześcijan? Takich, co stwarzają piękne pozory. Bywają w kościołach, na spotkaniach biblijnych i młodzieżowych, znają Biblię na wyrywki, cytują ją, ale jakby zapominają o sednie wiary w ich codziennym życiu. W domu, w relacji z najbliższymi, w szkole, w pracy, czy chociażby w sklepie, w tym jak się odnoszą do kasjerek, do ochroniarzy i innych ludzi. Ich deklarowane chrześcijaństwo nie jest spójne z ich postępowaniem wobec drugiego człowieka, którego potrafią odrzucić, i to odrzucić nawet w jego cierpieniu, i lekceważyć na milion różnych sposobów. Na szczęście chrześcijaństwo nie jest pozostawione samemu sobie. Na szczęście jest Bóg. Tak samo jak w tej historii, na szczęście Bóg był blisko, by takie założenia korygować. W naszej dzisiejszej historii widzimy, jak Jezus od razu interweniuje. Z premedytacją mija uczniów bez słowa. On im nic nie mówi, tylko od razu podchodzi do człowieka, którego oni uciszali. Człowieka, którego chcieli pominąć, którego uważali za niegodnego spotkania z Bogiem. Przychodzi do niego i zawstydzająco dla uczniów mówi wobec całego zgromadzonego tłumu: przejrzyj, twoja wiara uzdrowiła cię. Zobaczcie, wiara człowieka odrzuconego przez ludzi wierzących ocaliła go. jest tą wiarą, którą Jezus dostrzegł i docenił. Jezus skorygował błędne założenia. Pokazał, że sednem Jego misji, którą sobie teraz będziemy przypominali w czasie postu, wcale nie jest triumfalny pochód. Wcale nie jest władza. Wcale nie jest narzucanie, ustanawianie prawa cywilnego. Wcale nie jest misją Jezusa naginanie karków i łamanie kręgosłupów innych ludzi, by tylko uwierzyli w Niego. Ale celem misji Jezusa jest miłość. Miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Na krzyż Golgoty. Jezus zwrócił uwagę na tego człowieka w dzisiejszej historii, którego Jego uczniowie chcieli uciszyć, od którego chcieli się odsunąć i odciąć się najlepiej. I zobaczcie, w swojej postawie w Ewangelii Łukasza dał nam przykład, jak mamy postępować. Jak miłość, o której w walentynki bardzo dużo się mówi, powinna wyglądać w praktyce. I o tym także przypomina nam apostoł Paweł w tekście, który Sylwia czytała z pierwszego listu do Koryntianu. Jeśli mówiłbym językami ludzi i aniołów, lecz miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca lub cymbały brzmiące. Jeśli miałbym dar prorokowania i znał całą tajemnicę oraz wiedzę, mądrość, jeśli miałbym taką pełnię wiary, aby góry przenosić, ale miłości bym nie miał, byłbym niczym. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. I chciałbym życzyć nam wszystkim, sobie w pierwszej kolejności, wybaczcie, ale tak chyba powinno być. Niech Pan Bóg koryguje nasze błędne założenia, jakie mamy w życiu jako chrześcijanie, i przypomina nam o tym, co jest najważniejsze, o Jego miłości, którą ma dla każdego człowieka. Amen. Módlmy się. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za ten czas, w który możemy teraz wkraczać, czas Wielkiego Postu. Dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli sobie przypominać ostatnią drogę Jezusa do Jerozolimy na krzyż Golgoty. Panie Boże, tak prosimy Ciebie, daj, abyśmy patrząc na słowa i czyny Pana Jezusa, mogli względem nich korygować nasze życie, korygować nasze błędne założenia. Daj, Panie, aby Jezus mógł pokazywać nam na nowo, może po raz kolejny, ale jest to nam bardzo potrzebne, cel swojej misji, czyli miłość i zbawienie. Panie Boże, prosimy Ciebie, pomóż nam badać nasze serca, zwłaszcza w czasie postu, i zmieniać nasze życie, byśmy mogli przyłączyć się, przyłożyć rękę do właśnie misji zbawienia Jezusa Chrystusa, Jego chęci ukochania całego świata. Prosimy Ciebie, dodawaj nam do tego sił, a przede wszystkim chęci i wiary. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.